Szczęść Boże, dobry wieczór, ksiądz Paweł Czarnecki. Nie raz i nie dwa przypominałem już i wyrażam swoje zadziwienie szczere, że w piątym roku prowadzenia audycji Świętość w Codzienności wciąż znajdują się osoby, które chcą podzielić się swoim świadectwem wiary. Zaczęło się od osób zgromadzonych w ruchach, stowarzyszeniach, które działają w naszej diecezji. Jednym z takich pierwszych ruchów gościem naszej antenie było Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Ludzie, którzy mają hasło gotów, gotowa, zawsze gotowi do pomocy, do pracy. Także stowarzyszenie, które ma dosyć długą tradycję w Kościele. I dzisiaj również rozmawialiśmy dopiero po wakacjach kilka dni o planach na najbliższy czas. Dzisiaj czas, żeby porozmawiać o tym, co udało się z pomocą Stowarzyszenia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w naszej diecezji przeprowadzić. Razem ze mną w studiu po raz pierwszy Ania Błasińska. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Parafia Strzegowo.
Tak jest.
To jest chyba takie jedno z centrów KSM-u w naszej diecezji, jeśli się nie mylę.
No myślę, że jeden z takich większych i prężnie działających oddziałów, jeśli mogę się tak pochwalić.
Aha. Jakub Jatkowski, po raz trzeci już chyba na antenie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, zgadza się.
Płońsk, a obecnie Warszawa.
Tak, obecnie. Pracuję i studiuję w Warszawie, ale sercem jestem płońszczaninem. Mhm.
Płońsk była taka w dobrym znaczeniu wylęgarnia młodzieży KSM-owej. Czy kiedy młodzież, tak jak ty, Jakubie, dorasta i wyjeżdża z miasta na studia i do pracy, jest ktoś jeszcze z KSM-u w Płońsku? Czy już wszyscy wyjechali na studia? Reprezentujesz taką gałąź starszą młodzieży, czy są jeszcze młodsi, którzy dostali w Płońsku?
Właśnie staramy się, żeby zachęcić młodsze osoby, bo niestety tak jest, że właśnie są starsi, którzy już jeżdżą na studia i nie zawsze mogą być na spotkaniach, a tych młodszych właśnie brakuje, ale staramy się właśnie organizować jakieś wydarzenia, w których oni mogą brać udział, żeby zachęcić ich jakoś do wstąpienia do KSM-u w Płońsku.
I o takich wydarzeniach będziemy dzisiaj mówić, bo to jest naprawdę bardzo dobra rzecz, bardzo dobra Boża robota w naszej diecezji, w naszych parafiach. Marcin Karpiński-Sońska też już pojawiał się na naszej antenie. Szczęść Boże, Marcinie.
Szczęść Boże.
Ty nam tutaj zaniżasz średnią wieku, jesteś tą młodszą gałęzią, jeszcze szkoła średnia. W Sońsku grupa KSM-u liczna pozostała?
Liczna nie jest. Mało nas jest.
Kilka osób.
No, 6 albo 8.
No to już, ale podejrzewam, że z tymi 6, 8 osobami jest co robić i w swojej parafii w Sońsku, jeśli chodzi o wezwania, jakieś akcje decyzjalne. Włącza się Sońsk aktywnie.
Tak, mało, ale wierni. Wierni i zawsze gotowi.
Stawiamy na jakość, modląc się o ilość. Pierwszy raz, jak powiedziałem na antenie, Ania. Aniu, co ciebie skłoniło do wstąpienia do KSM-u? A może jeszcze wcześniej? Jak ci się z Panem Bogiem układa w ostatnim czasie? Zawsze za Pan brat, zawsze pod rękę, zawsze go szukałaś? Czy było jakieś wydarzenie ważne, przełomowe w twoim życiu?
Jeśli chodzi o mnie, to miałam to szczęście, że wychowałam się w rodzinie takiej bardzo katolickiej. Mhm. Rodzice związani właśnie z domowym kościołem przez wiele lat. Mój młodszy brat też ministrant od najmłodszych lat, więc my zawsze byliśmy pilnowani pod tym kątem, żeby iść w niedzielę do kościoła, żeby uczestniczyć w roratach w czasie Adwentu, wszystkie nabożeństwa Drogi Krzyżowej, więc pod tym kątem miałam na pewno łatwiej, bo nie tylko ja nad tym czuwałam, tylko też właśnie moi rodzice. Natomiast no, nie ulega wątpliwościom, że taka moja świadoma droga z Kościołem zaczęła się właśnie w momencie, kiedy poznałam Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, bo wtedy faktycznie poczułam, że ja chcę chodzić, tak? Że to nie jest tak, że to jest jakiś obowiązek, ale też, że w tym Kościele można wiele zrobić poza tym, co robić musimy. I moja przygoda z KSM-em zaczęła się już około 10 lat temu. I moim pierwszym wydarzeniem, w którym właśnie brałam udział, to były rekolekcje wakacyjne w Bieszczadach, gdzie nie wiedziałam do końca ani z kim jadę, ani jak będą wyglądały te rekolekcje, bo wcześniej nie znałam KSM-u, tylko właśnie na tych rekolekcjach poznałam, że w ogóle taka wspólnota jest. I pamiętam, że na początku to w ogóle, jak popatrzyłam na tą młodzież KSM-ową, to sobie pomyślałam, że to w ogóle jacyś szaleńcy, bo jakoś tak, no, zupełnie inaczej się zachowywali od nas, którzy właśnie byliśmy tam po raz pierwszy, ale bardzo szybko jakby zafascynowali mnie swoją postawą, tym, że sami wiele rzeczy właśnie robią, że to nie jest tak, że za nich ktoś organizuje wszystko, tylko ta młodzież sama się gromadzi, sama organizuje wyjazdy, sama planuje dzień, więc to było dla mnie coś zupełnie nowego, no bo w szkole na przykład takie doświadczenie mamy, że to raczej za nas robią nauczyciele, więc dla mnie to było zupełnie nowość, że ktoś po prostu zaufał na tyle młodzieży, że zgodził się, żeby ona właśnie sama tutaj te wszystkie kwestie załatwiała, takie, które no dla mnie wtedy wydawało się, że to są tylko zarezerwowane dla osób dorosłych. No i tak trwam w tym katolickim stowarzyszeniu młodzieży, które bardzo dużo mnie nauczyło, bo moim zdaniem KSM jest takim miejscem, które dba nie tylko o tę relację z Panem Bogiem i o to życie wieczne, ale też bardzo dobrze rozumie to, że żeby dojść do życia wiecznego, to trzeba bardzo dobrze przeżyć to doczesne. Więc to było dla mnie takim jakby motywem zapalnym, dla którego się chciałam bardziej zaangażować. Objawia się to między innymi przez to właśnie, że KSM organizuje bardzo dużo różnego rodzaju szkoleń. To bardzo pomaga w takim właśnie codziennym życiu, chociażby, nie wiem, w rozmowach o pracy. Gdyby nie KSM, na pewno nie byłabym w stanie teraz siedzieć i mówić tak otwarcie, bo tego też się nauczyłam w KSM-ie podczas prowadzenia chociażby spotkań dla oddziału. Nauczyłam się właśnie odpowiedzialności, jakiegoś planowania czasu, więc dla mnie KSM jest taką wspólnotą, gdzie właśnie dojrzewałam nie tylko duchowo, ale też właśnie po prostu jako człowiek. A jeżeli chodzi o tę relację z Panem Bogiem, też na pewno KSM bardzo, bardzo pomógł właśnie poprzez wprowadzanie takiej różnorodności w to życie parafialne, tak? No bo tam wiadomo, no, nabożeństwa, msze, to wszystko, co być powinno było. No a dodatkowo doszły właśnie spotkania formacyjne, gdzie właśnie jakby głębiej wchodziliśmy w tą relację, głębiej wchodziliśmy w treści biblijne i to też właśnie spowodowało, że chciałam tego coraz więcej, no i też przez 2 lata miałam okazję nawet być zastępcą przewodniczącego Prezydium Krajowej Rady, więc to też... To wszystko zaczęło się w parafii, ale właśnie no wiedziałam, że jest to moje miejsce i chcę po prostu jak najwięcej tutaj zrobić, nie tylko dla siebie, ale też dla innych.
To jest ciekawe świadectwo. Po pierwsze dlatego, że wspomniałaś tutaj, Aniu, o formacji takiej ludzkiej, więc ta formacja KSM, że może się komuś przydać w czasie rozmowy o pracę, pierwszy raz tutaj słyszymy, ale rzeczywiście, jeśli młodzież z KSM-u kształci się w tym kierunku, aby ewangelizować, czyli przemawiać z przekonaniem i aby być dobrze zrozumianym, ale również to świadectwo, że zaczynając w parafii, szczegółowo nie jest największą parafii w naszej diecezji, ale przygotowują się członkowie KSM-u do służenia także poza parafiami, ponad parafiami, nawet w Krajowej Radzie, tak?
Tak, w Prezydium Krajowej Rady, dokładnie tak.
KSM to stowarzyszenie, które wypływa z organizacji Akcja Katolicka w Polsce. To Stowarzyszenie Świeckich z kolei ma też długą tradycję, bo to są początki XX wieku. Czy wy czujecie się spadkobiercami jakiejś dłuższej tradycji? Bo zwykle wchodzi się do grupy parafialnej i wyobrażam sobie, no to jest w naszej parafii i tak jakby to był cały świat. A wy, będąc członkami KSM-u, macie za sobą całe, prawie stuletnie doświadczenie. Czy jakoś pielęgnujecie pamięć o tych, którzy, nie wiem, założyli KSM, czy o tych, którzy byli przed wami, którzy przygotowali wam grunt pod drogę, którą wy podążacie? KSM ma takie dni, czy w elementy formacji pamiętania o przeszłości?
Zawsze w cyklu właśnie formacyjnym KSM-owicza jest takie spotkanie właśnie poświęcone historii KSM-u, to zarówno właśnie w diecezji, jak i w Polsce. Też jeżeli chodzi o historię, to bardzo dużo o tym mówiliśmy nie tak dawno, ponieważ obchodziliśmy 30-lecie reaktywacji katolickiego stowarzyszenia w Polsce w 2020 roku, więc przy tej okazji też bardzo dużo właśnie śledziliśmy źródeł, materiałów historycznych, żeby sobie gdzieś tam tą historię przypomnieć i też może przy tej okazji też nauczyć po prostu historii innych osób, więc my jak najbardziej staramy się dbać o tą pamięć. Dla nas może tak w parafii to nie jest takie namacalne, no bo też te oddziały nasze w naszej diecezji są w dużej mierze też młode, więc może ta historia nie jest taka za bogata, jeżeli chodzi o oddziały, chociaż jest to wyjątkiem, na przykład Sońsk, który wiem, że ma taką właśnie dłuższą historię.
Tak.
Natomiast jeżeli chodzi o KSM w ogóle w Polsce, to jak najbardziej staramy się tutaj przypominać, nagrywaliśmy różne spoty właśnie a propos historii katolickiego stowarzyszenia młodzieży i tak naprawdę, jeżeli się wgłębimy w tą historię, to jest naprawdę bardzo ciekawa. Na przykład mamy bardzo dużo powiązania, jeżeli chodzi o powstanie klubu Lech Poznań. Tak naprawdę mówi się, że to KSM-owicze powołali ten klub, stworzyli założyli ten klub. I to nawet taka informacja też widniała przez wiele lat na stronie tego klubu.
Członkami,
więc to jest...
pierwszymi członkami Lecha Poznań byli członkowie KSM-u.
Tak, to było tam bardzo dużo powiązania właśnie, jeżeli chodzi o powstanie tego klubu, że to właśnie KSM-owicze. Oczywiście to było pod różnymi nazwami i klub zarówno i KSM, ale, ale generalnie właśnie tego typu ciekawostki można było przez ten, w tym czasie, kiedy zgłębialiśmy tą historię, odszukać, więc naprawdę zawsze zachęcamy do tego, żeby tą historię poznawać, no bo wiemy, że póki nie poznamy przeszłości, to bardzo trudno budować przyszłość, bo to, że znamy historię, powoduje to, że możemy chociażby sobie porównywać różne kwestie, obserwować, co się sprawdziło w danym stowarzyszeniu, co należałoby poprawić, bo wyszło na przykład gorzej, więc zawsze ta lekcja historii jest taką bardzo lekcją budującą właśnie plany, właśnie pod tym kątem, żeby nie powielać pewnych błędów, albo trzymać też tych tendencji, które po prostu były dobre.
Jakubie, nadal formujesz się w KSM-ie, w grupie tam w Warszawie, tak?
Znaczy, staram się co tydzień przyjeżdżać do Płońska na spotkania, ale jeśli jest taka potrzeba, na przykład przedwczoraj byłem pomagać w Sulejówku z pod Warszawą, też KSM-owi przeprowadzać się do nowego domu, więc też staram się też działać...
Konkretna, praktyczna pomoc.
Tak, działać w KSM-ie w Warszawie. No ale na przykład, no jeśli chodzi o działanie w Płońsku, to właśnie staram się w piątki zawsze wracać do Płońska.
Rozumiem. A jeśli chodzi o to, co mówiłem na początku, w naszej diecezji jest wiele akcji, które wymagają wsparcia i zaangażowania wielu osób. Spotykaliśmy się na początku września, zapowiadając duże wydarzenie w naszej diecezji, jeśli chodzi o dzieci, młodzież, spotkanie w Rostkowie ku czci świętego Stanisława Kostki. To było pod wieloma względami spotkanie wyjątkowe. Na czym polegała wyjątkowość tegorocznego spotkania, w które przecież angażujecie się już od kilku lat?
Generalnie było to, że tak powiem, ta forma była bardziej rozwinięta, to znaczy więcej atrakcji czekało właśnie na dzieci i młodzież, która przybyła do Rostkowa. Wyszliśmy po prostu troszeczkę poza schemat ten, który był co roku. I tak na pewno pierwszym punktem, o którym warto wspomnieć, jest festyn świętego Stanisława Kostki, który się odbył, gdzie właśnie na dzieci czekało bardzo dużo różnych atrakcji, animatorzy do zabaw i też to, w co my się też włączyliśmy jako KSM, były różnego rodzaju punkty, gdzie dzieci przychodziły i musiały rozwiązywać różne zagadki, różne łamigłówki właśnie i zbierać odpowiednie punkty, więc to była taka nowość, że nie tylko po prostu ci uczestnicy przychodzili i byli bierni w tym spotkaniu, ale też mogli właśnie jakieś, mieli różne przygotowane aktywności, które pomogły mi też po prostu jakoś bardziej aktywnie spędzić ten czas.
Czy w przygotowanie przebiegu samego spotkania KSM miał jakiś czynny udział? Czy dostaliście scenariusz i zaangażowaliście się w to, co było już rozpisane, bo sam pomysł właśnie na tego typu aktywność, na wędrówkę śladami Stasia Kostki przez poszczególne punkty, miejsca wokół kościoła i placu w Rostkowie, to były też wasze pomysły? Ktoś? No
właśnie to było tak, że przed Rostkowem jeszcze się regularnie spotykaliśmy online i właśnie myśleliśmy nad tym, jak zorganizować te Rostkowo, jakie atrakcje mają być. No i właśnie dawaliśmy takie pomysły i zastanawialiśmy się, co zrobić w tym roku, żeby było lepiej, żeby bardziej przyciągnąć ludzi na te spotkania.
Marcinie, jak ty włączałeś się w przygotowania do Rostkowa? Co było twoją rolą, zadaniem?
Do przygotowań za bardzo się nie włączałem, bo jeszcze, no wiadomo, jestem młody. Mhm. Jeszcze trochę za młody na takie rzeczy.
Ale w Rostkowie już byłeś.
W Rostkowie byłem.
Co było twoim zadaniem w Rostkowie?
W Rostkowie prowadziłem obie pielgrzymki.
Szedłeś na początku grupy, tak?
Tak. Zarówno jak i z dziećmi, jak i z młodzieżą.
Z doświadczenia pielgrzymek jasnogórskich wiem, że rola chorążego, tego, z których z krzyżem idzie na początku pielgrzymki, jest ważna, bo nadaje tempo tak, żeby wszyscy nadążyli, a jednocześnie, żeby pielgrzymka na czas przyszła na miejsce. Trudne to było zadanie?
Nie wiem. Jakoś wydawało mi się, że będzie ciężej, a jednak okazało się łatwe.
Ktoś cię zmieniał w czasie drogi przy krzyżu, czy szedłeś sam przez całą drogę?
Nie, no raz tylko but mi się rozwiązał. No
to... Więc trzeba było.
Raz było trzeba.
Dobrze, czyli chorąży zawsze ma swojego podchorążego, który ewentualnie pomoże nieść krzyż.
Tak.
Ważna rola. A jeśli chodzi o takie wasze wrażenia, macie doświadczenia, spotkania w Rostkowie z poprzednich lat. Co was jakby urzekło, czy co było waszym największym zaskoczeniem w trakcie tegorocznego spotkania w Rostkowie?
No to na pewno podczas tej części dla dzieci, tego festynu, to widać było, że te dzieci nie tylko chodzą na stragany, żeby kupować jakieś zabawki, tylko właśnie mają zorganizowany czas i widać, że było, że im się to podoba, że były zadowolone, że podobały im się te wszystkie atrakcje, które były zorganizowane. No też były właśnie grupy jakieś takie rekonstruktorskie w różnych strojach, więc można było poczuć właśnie klimat tak tamtych czasów, kiedy jeszcze Stanisław Kostka właśnie mieszkał w Rostkowie.
W drzwiach kościoła stała grupa w strojach szlacheckich z XVI wieku, która witała wszystkich pielgrzymów. To robiło wrażenie naprawdę. Mhm.
No właśnie to też właśnie ten punkt był taki ciekawy, no bo wchodzi grupa, jakby pielgrzymka wchodzi i od razu wita ich właśnie taka grupa rekonstruktorska i właśnie Stanisław Kostka. Mhm. To było właśnie ciekawe.
Który pojawiał się w różnych punktach swojego życia, a to modlił się pod klonem, a to uciszał żaby, które mu przeszkadzały w modlitwie. On tam był obecny niejako jak żywy. Czy jakieś informacje zwrotne docierały do was od młodzieży, która tam była, może waszych rówieśników? Zapytam Marcina, no bo to twoi rówieśnicy tworzyli trzon tej pielgrzymki. To młodzież szkół średnich pielgrzymowała z Rostkowa do Przasnysza, bo taki był porządek w tym roku po południu. Miałeś jakieś informacje? Jak się podobało? Co najbardziej zapadło w pamięć swoim rówieśnikom?
Informacji nie miałem, ale z tego, co patrzyłem, to rzeczywiście mi się podobał. Mhm. Większość to chyba najbardziej się podobał koncert Tału.
Na zakończenie.
Tak, na zakończenie. Mhm, to widziałem, że bardzo się podobał.
To chyba musi być taki element stały wszystkich spotkań z dziećmi, z młodzieżą, żeby była jakaś gwiazda wieczoru, tak mi się wydaje. Bez tego ani rusz, żeby przyciągnąć, żeby zainteresować. Musi być ktoś zaproszony, kto jest znany w świecie młodzieżowym. Pamiętacie, kto wybierał? Podejrzewam, że tutaj Duszpasterstwo Młodzieży w naszej diecezji, ksiądz Krzysztof Ruciński tutaj to konsultował, ale mieliście swój udział?
Tak, to było tak, że właśnie na tych spotkaniach poprzedzających pielgrzymkę mieliśmy taką ankietę, gdzie wypisywaliśmy po prostu osoby, które chcielibyśmy, żeby były na tej pielgrzymce. Właśnie takich artystów, czy też osoby, które mogłyby konferencję powiedzieć. To tak to wyglądało. Taki był nasz wkład w to.
Jeśli chodzi o tę część młodzieżową, a ta część dziecięca, atrakcji dziecięcych, wy włączyliście się już w prowadzenie tych atrakcji, ale samą istotę, ktoś z was proponował jakiś punkt programu dla dzieci w Rostkowie?
To też była taka burza mózgów tak naprawdę na tych spotkaniach, gdzie też rzucaliśmy po prostu pomysłami i potem gdzieś tam weryfikowaliśmy, które są możliwe do spełnienia, a na które jeszcze jest za wcześnie, albo po prostu wiadomo, że też musieliśmy brać pod uwagę różne czynniki, na przykład pogodę, tak, żeby
udało
też
w razie
co. Tak, w tym roku się akurat udało, żeby też w razie co mieć jakiś plan, powiedzmy, awaryjny, żeby faktycznie to wydarzenie było jak najbardziej udane.
A czy ktoś po spotkaniu w Rostkowie zainteresował się KSM-em, bo niejako mieliście oprócz tego, że służyliście pomocą w prowadzeniu grup, no było też widać was jako grupę diecezjalną, grupę duszpasterską, mieliście swoje stoisko. Było jakieś zainteresowanie? Ktoś pytał potem o KSM? Trudno powiedzieć. Raczej rekolekcje, podejrzewam, wakacyjne, tak jak w twoim przypadku, Aniu, są takim momentem zachęcającym, pierwszym momentem wstąpienia do KSM-u. Rostkowo to raczej ogólnodiecezjalna akcja, którą wy się włączacie, no ale nie prowadzicie naboru w tym czasie.
Też nie badamy po prostu, w jaki sposób ktoś się dowiedział o naszym stowarzyszeniu, więc też ciężko powiedzieć, bo myślę, że w wielu przypadkach mogło tak faktycznie być, że gdzieś tam zostaliśmy zauważeni. My też zawsze staramy się mieć nasze koszulki, żeby też właśnie było widać, gdzie należy należymy, a też z naszego doświadczenia wynika, że właśnie nie mamy problemu z tym, żeby zabrać wolontariuszy, powiedzmy, do takiej pracy, bo to też trzeba tak to nazwać, tą naszą pomoc, a czasami jest nam trudniej zabrać na coś bardziej rozrywkowego, więc myślę, że akurat pielgrzymka może być takim, dla niektórych takim bodźcem właśnie, że dla kogoś, kto szuka po prostu jakiegoś zaangażowania, kto ma więcej może wolnego czasu, kto chce sprawdzić swoich sił w jakimś działaniu, to właśnie mógł faktycznie to na pielgrzymce zobaczyć, że może to jednak Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest tym miejscem.
Jasne. Ponieważ nie jesteście szczęśliwi we własnym sosie i staracie się wychodzić i brać udział w akcjach ogólnodiecezjalnych, w drugiej części audycji chcę powiedzieć o bardzo ważnych, chociaż może nie tak głośnych jak spotkanie w Rostkowie, akcjach, w których bierze udział czynne Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Zostańcie z nami, krótka przerwa muzyczna. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży po raz kolejny gości na naszej antenie. Ania, Jakub i Marcin, jako jego czynni i wieloletni przedstawiciele, nie zapytają, kto najdłużej z was.
No to już chyba się wygadałam.
10 lat?
tak. Jakub? Od działu w Strzegowie. Właśnie teraz obchodził dziesięciolecie, a byłam właśnie jedną z osób, które zakładały, gdzieś uczestniczyły w zakładaniu oddziału.
To nie zapytałem o tym w pierwszej części, jak wyglądało zakładanie KSM-u w Strzegowie. Dużo było wysiłku, reklamowania, zachęcania? Ksiądz jakiś pomógł?
Nie, no właśnie w naszym przypadku to było tyle proste, że w ogóle jakby historia, dlaczego Strzegowo się znalazło na tych rekolekcjach, była taka, że ówczesny ksiądz prefekt naszej parafii, ksiądz Paweł Antkiewicz, został poproszony o poprowadzenie tych rekolekcji. I po prostu zabrał ze sobą swoją młodzież i wtedy ta młodzież, to było około 12 osób, o ile dobrze pamiętam, wróciło i po prostu poszło do księdza, że chce założyć oddział. No i ksiądz już coś wiedział na ten temat, my też już wiedzieliśmy, więc było nam o tyle prościej, że po prostu zaprosiliśmy zarząd i w tym roku właśnie nie tak dawno obchodziliśmy jubileusz dziesięciolecia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Strzegowie.
Tak, obawiam się, że ci, którzy pojechali na wakacje w piękne okoliczności przyrody, wracają do swojej parafii i chcą, żeby było dalej tak pięknie, no mogą być trochę rozczarowani, bo codzienność to jest coś trochę innego, co taka codzienna praca czy cotygodniowe spotkania, niż wyjazd wakacyjny. Było takie dążenie, żeby było tak jak na wakacjach, czy to był już jakiś taki konkretny program, który będziemy robić w parafii i to nie będzie to samo, to będzie coś innego?
Też na pewno dopytywaliśmy, jak to powinno wyglądać i też w miarę staraliśmy się zweryfikować, czy jesteśmy w stanie faktycznie podjąć się tego wszystkiego i że faktycznie chcemy, żeby to wyglądało jak Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. W międzyczasie był też turniej piłki siatkowej, gdzie też wzięliśmy udział, więc my gdzieś tam jakby po prostu się włączyliśmy w tą codzienność KSM-u, również taką diecezjalną, więc myślę, że na pewno obawy zawsze jakieś są, ale tutaj w naszym przypadku wydaje mi się, porównując teraz te oddziały, które powstały na moich oczach, że bardzo jakoś tak płynnie przeszło właśnie w tą codzienność. No i oczywiście też z czasem dodawaliśmy jakieś nowe elementy, jakoś bardziej się właśnie utożsamialiśmy z KSM-em, zaczynając właśnie od takich prostych rzeczy, właśnie jak włączenie się w akcję organizowaną przez diecezję, a potem stopniowo jakby tutaj budować to wszystko w te struktury KSM-owe w parafii.
Czy jakiś taki diecezjalny dzień wspólnoty KSM-u ma miejsce w ciągu różnej formacji? Spotykacie się z różnymi grupami z różnych stron?
Tak, staramy się. Teraz też właśnie mamy powiedzmy co 2 miesiące właśnie spotkania 100% takie formacyjne dla KSM-u w naszej diecezji.
Pokrótce wyjaśnijmy, o co chodzi w spotkaniu 100%. Jakubie?
To są takie spotkania cykliczne, dzięki którym właśnie chcemy tak zebrać razem KSM-owiczów z całej diecezji na takim dniu skupienia. I podczas takich spotkań są właśnie jakieś konferencje, czy właśnie taka formacja. Msza święta oczywiście, czy adoracja. Tak to wygląda.
Mhm. No właśnie w minioną sobotę mieliśmy to wydarzenie w Sońsku właśnie, także jesteśmy bardzo świeżo właśnie po takim spotkaniu. No i tak jak to właśnie Jakub wspomniał, jest to cykliczne spotkanie i to właśnie po to, żeby gdzieś tam też to budować tą relację między oddziałami w diecezji, żebyśmy też się nawzajem poznawali i czuli się po prostu jako wspólnota, to o czym mówiliśmy, czyli to wychodzenie też z tego własnego sosu z parafii.
Kilka razy pytałem waszych rówieśników z KSM-u w czasie poprzednich audycji, czy ten czas lockdownu i pandemii, niemożności zorganizowania spotkań na żywo wpłynął na funkcjonowanie KSM-u w naszej diecezji. To ostatnie spotkanie, które miało miejsce w Sońsku, pokazało, że nadal są osoby w KSM-ie w całej diecezji. Ubywa? Przybywa? Jakieś statystyki były prowadzone?
Myślę, że takich statystyk nie było. Na pewno, no nie powiemy tu niczego odkrywczego, bo tak jak wszędzie, gdzieś tam przyzwyczailiśmy się do tego, że można po prostu inaczej funkcjonować, że można bardziej w tej sferze online funkcjonować i faktycznie może jest nam trudniej wyciągnąć tą młodzież właśnie na jakieś spotkanie. Natomiast myślę, że tak czy inaczej KSM naprawdę bardzo dobrze przetrwał ten moment próby, jakim była pandemia, bo tak naprawdę z niewielu rzeczy musieliśmy zrezygnować. Robiliśmy po prostu coś inaczej, ale jakby zupełnie z tych projektów, które mieliśmy gdzieś tam w naszych planach, nie rezygnując. No a teraz, tak jak mówię, no trzeba poświęcić może troszeczkę więcej pracy w to, żeby młodzież zmobilizować do tego wyjścia z domu, ale myślę, że to coraz bardziej nam się udaje i myślę, że z czasem to też powinno wrócić do tego, co było wcześniej.
Mhm. Ja też w Płońsku widać, że coraz więcej osób przychodzi na spotkania, też nowych, więc może to będzie jakoś się uda.
A to ważne. Żeby... Są nowe osoby w KSM-ie.
Tak.
Tak, w Strzelowie również.
I te nowe osoby w KSM-ie, podejrzewam, biorą się stąd, że KSM, wychodząc do młodzieży, służy im prowadzeniem rekolekcji, dni skupienia. Nie mylę się, że to byli kandydaci do bierzmowania, z którymi mieliście spotkania. Jak długo już KSM angażuje się w pomoc w przygotowaniu do bierzmowania? Od razu powiem, że w perspektywie księdza, duszpasterza, jest to bardzo trudny kawałek chleba, że tak powiem. Przygotowanie uczciwe i solidne młodzieży do bierzmowania. Wy włączacie się w tę pomoc i to jest niezastąpione. Jak długo?
Znaczy w oddziałach to z tego co wiem, takie spotkania się odbywały, ale to było bardziej właśnie w danej parafii, gdzie ten oddział istnieje, włączaliśmy się w takie spotkania. Natomiast no, po raz pierwszy w tym roku włączyliśmy się też jakby w perspektywie diecezji, tak? Zrobiliśmy takie otwarte rekolekcje, tak.
Też tak, włączyliśmy się właśnie... Wcześniej były organizowane rekolekcje nasze, na które też były osoby, które przygotowują się do bierzmowania, zabierane.
Uczestników.
Tak, a teraz zorganizowaliśmy rekolekcje, które były tylko dla bierzmowanych. Oczywiście były tam też osoby z KSM-u, ale te osoby też przygotowywały się do bierzmowania.
Marcinie, ty w tym roku bierzmowanie?
Tak, przygotowuję się.
Rozumiem. Jak odnajdziesz się na takich rekolekcjach? Jako kandydat, czy jako współprowadzący? Też bierzesz jakoś udział w przygotowaniu do bierzmowania czynny? Czy jesteś po prostu jednym z uczestników? Jak to jest?
Jestem jednym z uczestników.
Rozumiem. Ale aczkolwiek uczestnicy, twoi rówieśnicy z klasy, ze szkoły, wiedzą, że należy do KSM-u.
Tak.
I to może być dla nich jakiś punkt odniesienia, jakieś świadectwo, że podczas gdy młodzież specjalnie nie garnie się do kościoła, ani na spotkania dla kandydatu do bierzmowania, nie zdradzę tutaj żadnej tajemnicy, ale jest ktoś, kto oprócz tych obowiązkowych spotkań pojawia się w kościele częściej i jeszcze coś robi. To pewnie jest duże świadectwo z twojej strony. Wy macie świadomość tego, że więcej świadectwa, więcej oddziaływania na młodzież, kandydatów do bierzmowania jest z waszej strony niż ze strony księdza, który wychodzi na ambony nawet z świetnie przygotowanym kazaniem, programem. To wasze świadectwo pociąga. Czujecie, że ta wasza robota ma sens i widzicie jej owoce?
Tak, to oczywiście to jest dostrzegalne, że teraz no już po prostu tak jak tutaj ksiądz wspomniał, wyjście księdza na ambonę już nie jest tak zachęcające dla tych młodych ludzi, jak po prostu podejście do koleżanki, kolegi, choć z nami będzie fajnie, więc to dużo bardziej oddziałuje. I staramy się też z tego korzystać, z tego właśnie, z tej naszej świadomości tego i jak najbardziej wychodzić po prostu do osoby indywidualnie i na takie spotkania zapraszać. Tak jak przynajmniej to działa w naszych oddziałach w większości, że jakby ogłoszenia teraz już nic nie dają, tylko właśnie trzeba wychodzić konkretnie i zapraszać pojedyncze osoby. Natomiast jeżeli chodzi o rekolekcje dla kandydatów, no tutaj też po to też właśnie one są przez nas organizowane i po to jedziemy tam w jakiejś określonej grupie, żeby też właśnie pokazywać swoim przykładem, jak to jest, kiedy robimy coś więcej dla Kościoła, jak to się objawia, w jaki sposób możemy się włączyć w te przygotowania, żeby właśnie być może kogoś zapalić swoim własnym przykładem i po utracie tego statusu w Kościele, czyli kandydata przygotowującego się do bierzmowania, żeby może zdecydowali się właśnie wybrać wspólnotę, taką jak Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.
To jest coś niesamowitego, bo kandydaci do bierzmowania to wspólnota ludzi, którzy niejako z konieczności, bierzmowanie wypada mieć, bo to się do czegoś tam potem może przydać, więc trzeba uczęszczać na spotkanie, bo to jest warunek potem bierzmowania. W tej wspólnocie takich ludzi trochę prowadzonych, nie chcę użyć za mocnych słów, trochę na siłę, znajdują się osoby, które same z siebie zostają w kościele na dłużej, czyli nie tylko od święta, nie tylko w niedzielę, ale również na spotkaniach cotygodniowych. Jakubie, ty masz doświadczenia swoich rówieśników, czy może młodszych uczestników KSM-u, którzy z takich właśnie kandydatów do bierzmowania, może średnio zainteresowanych, stali się aktywnymi członkami KSM-u? Były takie przemiany?
Tak, właściwie teraz jedna osoba, która pojechała na rekolekcje dla bierzmowanych, a właściwie to jeszcze przed nimi, bo byliśmy na spotkaniu w parafii dla bierzmowanych i mówiliśmy o tym spotkaniu właśnie, o rekolekcjach, że organizujemy takie. No i później właściwie na ulicy spotkałem takiego kolegę, którego kojarzę, i on podszedł do mnie i właśnie się zapytał, czy coś więcej mogę mu powiedzieć o tych rekolekcjach, bo on by chciał jechać. No i tak mu powiedziałem, że właściwie to szczegółów jeszcze nie mamy za bardzo, ale jeśli by chciał przychodzić do nas na spotkania w piątki, to zapraszamy. No i tak właśnie zaczął przychodzić, później pojechał na rekolekcje i bardzo się angażuje.
Twoja droga do KSM-u to też było przygotowanie do bierzmowania?
Znaczy wtedy...
Ale chyba mówiłeś, że któryś z kolega z klasy, tak? Że coś się dzieje, że ktoś cię zachęcił, tak? To była zachęta rówieśnika.
To taki właśnie bardziej kolega z harcerstwa. Mhm. Znaczy on zabrał mnie na pielgrzymkę na Jasną Górę i tam spotkałem koleżanki z KSM-u i właśnie one mnie zachęciły do bycia w KSM-ie. Mhm.
Czyli przykład rówieśników. Nieoceniona pomoc duszpasterska, którą my, księża pracujący w parafiach, powinniśmy docenić i być za to wdzięczni. Jak po tych rekolekcjach? One odbyły się dawno, te ogólnolicencjalne dla bierzmowanych, na których byliście ostatnio?
3 tygodnie temu.
To było gdzie?
W Płocku,
w licencjalnym duszpasterstwie Studnia. Wielu uczestników brało udział w spotkaniu?
Około 40.
Tak, 44.
Z kilku parafii, czy z jednej?
Nie, to było kilka parafii, główne grupy to właśnie Grudusk, Ksańsk, Płońsk, Żuromin.
Rozumiem. Te grupy z duszpasterzami swoimi przyjechały, wiem, że ksiądz Wojciech z Sońska był obecny. Ktoś jeszcze z księży też brali udział w tych rekolekcjach?
Nie, ale doprowadzali na przykład młodzież na miejsce.
Rozumiem, tak, kwestie organizacyjne.
Tak, więc, ale poza tym to nie był tylko ksiądz rekolekcjonista, czy ksiądz Marcin Sadowski razem z nami.
Domyślam się, że dla większości uczestników, jeśli nie dla wszystkich, to było pierwsze takie spotkanie, wyjazd w nowym miejscu, w Płocku. Jakie obserwowaliście nastroje wśród młodzieży na początku rekolekcji, pamiętacie? Było trochę niepewności?
No trochę niepewności było. No to na pewno dało się zauważyć, że tak nie wiedzieli trochę, co oni tu robią, ale z czasem właśnie, zwłaszcza podczas adoracji ostatniej nocy, z soboty na niedzielę, było widać, że bardzo dużo osób na tej adoracji było. Mieliśmy całonocną adorację.
Była dobrowolna?
Tak. Znaczy dobrowolna była... To znaczy było losowanie godzin, ale osoby też dobrowolnie właśnie były na większej ilości godzin niż
ta wylosowana.
Niż wylosowała.
Tak, na przykład łączyli się w takie małe grupy i rozchodzi na dyżur każdej z tych osób, więc nie na przykład byli na 5 dyżurach.
Rozumiem.
Sami z własnej woli.
Marcinie, również uczestniczyłeś w tych rekolekcjach?
Tak.
Powiedz, jak się czułeś jako uczestnik tych rekolekcji? Co ci one dały?
Co najbardziej przeżyłem? Na pewno wszystkie konferencje, które wygłaszał ksiądz Marcin Sadowski. Były one bardzo budujące i też ciekawe.
Jakie były tematy poruszane?
Jak postrzegamy Boga. Taki chyba był temat jeden.
O grzechu był temat.
Tak. Przyjęcie Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela.
Pewnie gdzieś tam w finale rekolekcji, tak?
Tak. Tym zakończyliśmy.
można powiedzieć, takie rekolekcje kerygmatyczne, dokładnie, czyli tak, głoszenie naszej wiary w praktyce, odniesienie relacji Boga do człowieka. No, Bóg nas kocha, a my grzeszymy, ale Jezus odkupił nasz grzech i jeżeli chcemy, możemy przyjąć Go jako swojego Pana i Zbawiciela. Te ostatnie elementy rekolekcji, ten ostatni etap, ta decyzja na przyjęcie Jezusa jest chyba takim etapem, wydaje mi się, najmocniejszym w rekolekcjach, bo to jest decyzja, może pierwsza decyzja w życiu tych młodych ludzi, żeby opowiedzieć się za lub przeciw Bogu. Do tej pory to tak się jak wszyscy, jak rodzice, jak tata i mama, dziadkowie, a tutaj ja chcę. Widzieliście takie żywe oddanie, czy żywą decyzję? To było jakieś osobiste zawierzenie Panu Bogu, czy wspólnotowe? Jak to wyglądało? Ten ostatni etap rekolekcji.
To było tak, że po prostu podczas mszy ostatniej ksiądz powiedział, że każdy, kto właśnie chce oddać swoje życie Bogu, czy zawierzyć się, może podejść przed ołtarz i uklęknąć. I właśnie wtedy, co prawda nieśmiale się to zaczęło, ale wszyscy wstali i uklękli właśnie przed ołtarzem.
Mhm, mhm. Jakie było wasze wrażenie? No bo wy jesteście z Panem Bogiem za Pan brat i staracie się żyć z Nim na co dzień, chociaż nikt z nas nie jest doskonały. Ale kiedy patrzycie na młodszych ludzi, którzy oddają swoje życie Panu Bogu w takim akcie wiary, co się budzi was? Jakie uczucia, Maniu?
Znaczy myślę, że weekend to jest trochę krótko, żeby może zobaczyć jakąś taką gwałtowną przemianę, no ale widać było od piątku do niedzieli, że faktycznie jakby podejście nawet do samych tych rekolekcji się bardzo, bardzo zmieniało. Myślę, że może też to wynika z tego, że wielu przyjechało już po prostu jakoś tak źle nastawionych, tak, że na pewno będzie nudno, że pewnie będziemy się tylko modlić i tak dalej. Natomiast my zaczęliśmy integracją, wspólnymi właśnie tańcami, zabawą, potem dopiero przechodząc do właśnie tych poważniejszych treści, więc myślę, że to też przełamało jakąś taką pierwszą barierę i pozwoliło właśnie tym uczestnikom jakoś bardziej aktywnie i może też z jakąś taką większą świadomością wejść po prostu w te treści, które chcieliśmy im przekazać. I właśnie widać było już później w niedzielę, że faktycznie już no, jest grupa, która po prostu widzi już przyjemność w tym byciu tam razem z nami. I patrząc tak jakby perspektywicznie na nich, to myślę, że w wielu tych ludziach naprawdę jest bardzo duży potencjał na bycie takim dobrym chrześcijaninem, tylko po prostu wymaga też jakiejś takiej pracy.
Formacji,
dokładnie tak, której może gdzieś tam nie mieli możliwości, żeby wcześniej, nikt im tego nie dał takiej ścieżki, nie pokazał, w jaki sposób to robić, bo być może to właśnie z tego wynikało. To też wynikało na przykład ze spotkania w grupach dzielenia, które mieliśmy, że po prostu wiele, no nie wiedziały, jak to zrobić i jak dojść do tego momentu. No wiemy, że bardzo ważne jest to środowisko, w jakim wyrastamy, bardzo ważne jest to te nasze wybory, jakieś w takich najmniejszych rzeczach, więc mam nadzieję, że te rekolekcje gdzieś tam przynajmniej kilku osobom dały do myślenia i te osoby właśnie już po przyjęciu sakramentu bierzmowania będą szukały jakiejś dalszej swojej drogi i swojego miejsca w Kościele.
No właśnie, czy jakieś wyrazy zainteresowania KSM-em w czasie tych rekolekcji, czy po już słyszeliście, że ktoś pyta o KSM, czy na spotkanie jakieś przyszedł w swojej parafii?
Na pewno w Żurominie dużo osób było na spotkaniu ostatnio, takich, które były na rekolekcjach, ale w Płońsku też jestem w kontakcie z dwiema osobami, które były na rekolekcjach i też mówią, że bardzo chciałyby przyjść na spotkanie do nas. Na które serdecznie je zapraszamy.
Mhm. No też w czasie rekolekcji padały pytania konkretne, tak, o KSM, w jaki sposób to wygląda ta praca. My też staraliśmy się to pokazać właśnie, opowiadając po prostu o tej naszej wspólnocie, jak to formalnie wygląda, jak to wygląda potem w parafii, w jaki sposób i do kogo się zgłosić w konkretnym oddziale, kiedy odbywają się spotkania, żeby też po prostu dać jakieś takie praktyczne wskazówki, jak najbardziej ułatwić tą drogę do nas.
Domyślam się, że KSM no, nie funkcjonuje w każdej parafii naszej diecezji, natomiast jest wiele innych grup młodzieżowych, które istnieją. Nie wiem, czy wiecie, bo jesteście z KSM-u, ale młodzież w swojej parafii może zastać, nie wiem, grupę oazową, laboratorium wiary, bądź inną grupę, która prowadzi młodzież. Czy takie zainteresowania również są, o których wiecie, że do innych grup też wstępują ludzie po takiej rekolekcji? lekcjach?
Znaczy, my też staraliśmy się mówić bardziej uniwersalnie, bo... Jakby dla nas, dla mnie na przykład najgorszym pytaniem, jakie otrzymuję, to jest, dlaczego uważasz, że KSM jest najlepszy? Gdzie wcale tak nie uważam, bo fajnie, że jest jakaś różnorodność w kościele, bo dzięki temu każdy może gdzieś tam znaleźć to, co go najbardziej interesuje. Ja mogę mówić, dlaczego ja się zakochałam w KSM-ie i dlaczego to jest dla mnie ważne, ale też staraliśmy się właśnie wskazywać również na inne wspólnoty, że takie możliwości też są, bo wszystkie te wspólnoty mają jeden cel i dla nas nie jest żadna konkurencja, tylko po prostu idziemy w tym samym kierunku i dla nas tak naprawdę będzie radością, jeżeli ta młodzież, która była z nami, wstąpi do jakiejkolwiek wspólnoty tak naprawdę, bo to znaczy, że już coś tam udało nam się w nich zaszczepić. No jeżeli to będzie akurat KSM, no to będzie dla nas radość podwójna. Mhm.
W tym momencie pozdrawiamy wszystkich, którzy uczestniczyli w rekolekcjach i to rzeczywiście jest chyba tak, że aby to, co się wydarzyło w takim jednorazowym wydarzeniu, rekolekcjach weekendowych, trwało i rozwijało się w nas, potrzeba jest wspólnoty. Czy to będzie Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, czy to będzie Ruch Światło Życie, ale potrzeba wspólnoty naszych rówieśników, ludzi, którzy, no tak jak my, poszukują Pana Boga i są na różnym etapie tego poszukiwania, bo to przecież nie osiągamy zbawienia po tych jednorazowych rekolekcjach. Czy takie rekolekcje są jeszcze planowane w przyszłości? Czy już wiecie o nadchodzących wydarzeniach?
Na pewno myślimy, że był to dobry czas i warto jest powtórzyć te rekolekcje. Jeśli jeszcze nie planowaliśmy ich powtórzyć, ale podejrzewam, że niedługo zaczniemy planować.
Jeśli duszpasterz, ksiądz jakiejś parafii chciałby skorzystać z waszej pomocy w prowadzeniu grupy do bierzmowania, jest taka możliwość, żeby poprosił o wsparcie i wy przyjeżdżacie na miejsce, bądź się umawiacie w jakimś punkcie?
Tak, oczywiście jest taka możliwość. Możemy tutaj przeprowadzić taki dzień skupienia właśnie dla osób przygotowujących się do sakramentu bierzmowania.
Właśnie, nie muszą być rekolekcje wyjazdowo-weekendowe, możecie przyjechać na miejsce.
Dokładnie tak. Już mamy takie rozmowy właśnie z różnymi parafiami, które są zainteresowane tym, żeby właśnie animatorzy z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przyjechali i coś do tej młodzieży powiedzieli, bo tak jak tutaj cały czas podkreślamy, że jednak jeżeli to powie osoba młoda do osoby młodej, to może jest to jakoś bardziej przemawiające. Dokładnie. I może bardziej po prostu autentyczne dla tego młodego człowieka. Jeżeli po prostu nas zobaczą i zobaczą, że my normalnie funkcjonujemy, mimo tego, że jesteśmy blisko w kościele, że nie jesteśmy jakimiś kosmitami, jakimiś odmieńcami, tylko po prostu normalną młodzieżą. I tak zawsze staramy się po prostu pokazywać, że tak jest.
To też z drugiej strony chyba przedłuża waszą młodość, bo jakby nie było, opuszczenie rodzinnej miejscowości, podjęcie pracy, studiów, to jest jakiś nowy etap życia i jakby kończy się dzieciństwo i szczęśliwa młodość. Czy takie bycie w KSM-ie to jest takie przedłużenie dzieciństwa, młodości? Człowiek nie czuje, że jest starym boomerem.
No właśnie po raz pierwszy chyba będąc właśnie na akcji organizowanej przez KSM, poczułam się tak właśnie troszeczkę starzej, bo te osoby właśnie zaczęły do mnie mówić pani, gdzie w ogóle to nie miało nigdy miejsca w KSM-ie, także, no ale jak sobie zdam sprawę, że niektórzy są o połowę młodsi ode mnie, no to już tak się czuję.
Poza tym sam taki schemat, no jeżeli jest ktoś, kto prowadzi, czyli jakoś tam coś do mnie mówi, to się zaraz kojarzy ze szkołą, no to do pani profesor, tak?
No to tutaj, ksiądz mnie trochę pociesza teraz, że to tylko ze względu na funkcję.
Jakubie, tobie to nie grozi, myślenie takiej perspektywie, że oddalasz się powoli od młodzieży, do której należałeś jeszcze kilka lat temu.
Chociaż też ostatnio, jak jakieś teksty padają, czy coś takiego, to też nie wiem, o co im chodzi, bo nie jestem na bieżąco.
Trochę inny świat.
Ale właśnie mimo też wszystko. Bardzo chciałbym zostać nauczycielem, żeby właśnie być wiecznie młodym.
Poważnie?
Tak.
A proszę bardzo. Czyli, Aniu, to nie jest tak, że jak ktoś mówi proszę pani, to znaczy, że dodaje lat swojemu nauczycielowi, ale nauczyciel może czuć się młodszy, będąc właśnie nauczycielem, pracując z młodzieżą.
No, ja się czuję się młoda mimo wszystko, także wybaczam to, co powiedzieli. Później ich prostowaliśmy przez cały weekend, że jednak się czuję bardziej jako jedna z nich i chyba już pod koniec zaczęli to rozumieć, na czym to polega. No, ale faktycznie, tak jak mówi Kuba, no już tam czasami trudno jest po prostu za takimi najnowszymi trendami gdzieś tam podążać, dlatego też właśnie fajne w KSM jest to, że też jest taka możliwość, żeby tworzyć tutaj mniejsze grupy i spotykać się właśnie ta grupa najstarsza, grupa młodsza, bo to też właśnie jest takie troszeczkę no bardziej tak powiem, owocny, tak? Bo my mamy troszkę inne tematy właśnie.
Zgadza się.
Ta grupa młodsza ma inny temat i dlatego też właśnie do tego dążymy przy okazji naszych rekolekcji adwentowych czy wielkopostnych, żeby zawsze to był podział na dwie grupy, młodszą i starszą, bo nawet te treści, które do nas kieruje rekolekcjoniści, też no już powinny być troszeczkę inne mimo wszystko.
Zróżnicowane, siłą rzeczy. Mhm. Mówimy tutaj o wydarzeniach, które miały miejsce w naszej diecezji, które są planowane, ale już jutro w Narodowe Święto Niepodległości HSM także zaznaczy swoją obecność. Co to za akcja?
Jest to akcja Polak z sercem, już piąta edycja i ma ona na celu pomoc Polakom mieszkającym na Litwie, Ukrainie i Białorusi. Są w całej Polsce prowadzone zbiórki i finansowe, i właśnie produktów najpotrzebniejszych dla właśnie tych osób, które no, są w takiej sytuacji ciężkiej. I właśnie w Strzegowie, w Płońsku i w Żurominie też są prowadzone takie zbiórki. Przy parafiach można wrzucić do skarbonki ofiarę właśnie na tą akcję.
Czyli zbiórka prowadzona jest w niedzielę po 11 listopada.
Tak, zgadza się.
Czy to jest pierwsza taka akcja prowadzona przez KSM, czy to jest już cykliczna akcja?
Ogólnie jest to akcja cykliczna, mhm, która, tak jak tutaj wspomniał Kuba, trwa w całej Polsce. Ta doraźna zbiórka, czyli właśnie zbieranie funduszy do skarbonek i zbieranie najpotrzebniejszych artykułów spożywczych, chemicznych i artykułów szkolnych, odbywa się właśnie pomiędzy 11 a 20 listopada. Akurat u nas oddziały zdecydowały się na zbiórkę w niedzielę, z tego co mamy takie informacje. Natomiast mimo wszystko może pomóc każdy, nawet nie będąc w tych trzech miejscach. Uruchomiony jest specjalny SMS charytatywny. Wszystkie informacje będą dostępne na naszym fanpage'u. Można też przekazać ofiarę w postaci datku darowizny przekazanej na konto bankowe. I jest jeszcze taka ciekawa funkcja jak e-daromat. Wystarczy wejść na stronę polaksercem.pl, kliknąć w zakładkę e-daromat, tam otwiera się taki forma sklepu online, mhm, gdzie jest lista produktów, które możemy włożyć do wirtualnego koszyka, zakupić, a wtedy wolontariusze w naszym imieniu tych zakupów dokonają i przekażą osobiście te dary właśnie naszym rodakom. Akcja skierowana jest właśnie do Polaków mieszkających na Kresach, czyli tam, gdzie z powodów geograficznych, politycznych, te ziemie należały kiedyś do Polski, teraz należą właśnie do Ukrainy, Białorusi i Litwy. No i niestety bardzo często nasi rodacy żyją tam w skrajnym ubóstwie. Teraz zwłaszcza na Ukrainie, gdzie jeszcze dodatkowo jest ten kryzys wojny, ta pomoc jest bardzo potrzebna. Więc tutaj jest taka opcja, żeby pomóc. Jest to akcja sprawdzona. Piąta edycja, więc już mamy doświadczenie, jak to robić. No i tak już wspomniałam, jest bardzo dużo możliwości, żeby pomóc i jest to po to, żeby każdy znalazł jakąś taką formę najbardziej dla siebie odpowiednią, która pozwoli mu po prostu wesprzeć tych, którzy tego potrzebują.
KSM zawsze gotowi i zawsze patriotyczni. Nie licząc godzin i lat, ale licząc nasz czas antenowy, musimy już kończyć naszą audycję. Zawsze gotowi i zawsze młodzi. Tak mogę powiedzieć o członkach Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, którzy spotykają się w naszej audycji Święto w Codzienności. Za dzisiejsze spotkanie i dzisiejszy udział dziękuję serdecznie Ani Błazińskiej, Jakubowi Jatkowskiemu i Marcinowi Karpińskiemu. Dzięki serdeczne.
Dziękuję.
Dziękujemy.
Do usłyszenia za tydzień. Dobrej nocy życzę. Szczęść Boże. Ksiądz Paweł Czarnecki.